Drodzy bracia i siostry, wszyscy przyjaciele kosztownej prawdy Bożej, pokój wam. Początkowo, kiedy zastanawiałem się, jakim tematem tutaj z braterstwem się podzielić, muszę przyznać, że rozważałem inną tematykę, ale pewne rozważania, w których uczestniczyłem, w pewien sposób zainspirowały mnie do zmiany tematu, do podzielenia się nieco innym rozważaniem, które zaczerpnąłem ze Starego Testamentu. I zatytułowałem Cztery domy Lewitów. Jak braterstwo, sam temat wskazuje, rozważania te wiążą się z tym, co było w zakonie, co było przeznaczone dla narodu izraelskiego, co było związane z ich różnymi obrządkami religijnymi. Coś, co my, patrząc na pewne zapisy Nowego Testamentu, określamy jako cienie. Jako cienie wskazujące na czas obecny, na czas wieku Ewangelii, ale także wskazujące na czas przyszły, na czas wieku tysiąclecia, na czas tysiącletniego panowania Chrystusa. Ktoś mógłby zadać sobie pytanie, po co w ogóle się o tym rozmawiać, po co nad tym się zastanawiać. To było coś, co było dane Żydom, narodowi izraelskiemu. My przyjęliśmy Chrystusa. Nie jesteśmy z urodzenia Żydami i czy w takim razie jest w ogóle sens do tych słów wracać. Wiemy, że jeśli popatrzylibyśmy na obecne chrześcijaństwo, to w jaki sposób zobaczymy, że wielu z tych, którzy nazywają się chrześcijanami, uczynili taki podział. Skupiają się bardziej na Nowym Testamencie. Z kolei Stary Testament uważając jako słowa kierowane właśnie tylko i wyłącznie do Żydów i specjalnie nie doszukują się w tym jakichś lekcji. Ale tak jak mówi nasz tematowy werset, my mamy prosić, mamy szukać i myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że i w Starym Testamencie możemy znaleźć wiele przydatnych nauk i przydatnych słów, które pomogą nam w naszym duchowym wzroście. Jako dowód myślę, że przytoczymy tutaj za chwilę kilka wersetów, które wskazują nam na to, że nie tylko Nowy Testament jest nam dany ku nauce, ale całe Słowo Boże uznajemy jako natchnione od Pana Boga. Całe Słowo Boże jest ważne i poszczególne nauki uzupełniają się między sobą. Nie można zrozumieć pewnych nauk Nowego Testamentu, nie sięgając do Starego Testamentu. I pięknie mamy to pokazane chociażby w liście do Żydów, gdzie wiele odniesień właśnie do przybytku, do namiotu zgromadzenia mamy podanych i jak najbardziej podczas naszych rozważań także tam zaglądamy i także z nich korzystamy. Myślę, że bardzo ważny dla nas będzie werset z listu do Rzymian z 15 rozdziału, werset 4, gdzie apostoł Paweł mówi, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę pism nadzieję mieli. Myślę, że bardzo pięknie łączy się to z tym, o czym chociażby w pierwszym rozważaniu wspominał brat Leszek. Wskazywał, że wymagane jest pewne poszukiwanie, że wymagana jest cierpliwość. I Pan Bóg tak raczył zarządzić, że nie dał wszystkiego podanego na tacy. Nie mamy napisanych wielu rzeczy wprost. Sam Pan Jezus mówił w wielu przypowieściach. Także w Starym Testamencie znajdziemy wiele historii, wiele proroctw, które na pierwszy rzut oka nie są zrozumiałe. Oczywiście można je przeczytać i można z pewnych historii zawsze jakąś lekcję dla siebie wyciągnąć, ale myślę, że Pan Bóg tak ułożył te sprawy, aby wymagało to od nas pewnego wysiłku, aby znaleźć w nich lekcje, które będą przydatne nowemu stworzeniu, będą przydatne dla duchowego wzrostu, a myślę, że wszyscy chcemy, aby tak właśnie było. Kolejny werset, który wskazuje nam na to, że te rzeczy, które są w Starym Testamencie, szczególnie może właśnie te rzeczy związane z narodem izraelskim, z przybytkiem, są dla nas bardzo ważne, jest zapisany w liście do Żydów w 10 rozdziale, a w wersecie pierwszym. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jednakimiż ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić. Tutaj apostoł wskazuje, że chociaż zakon, chociaż przybytek był bardzo ważny dla Izraela, to jednak Izraela do tej rzeczywistości, tej rzeczywistej doskonałości nie był w stanie przywieźć. W związku z tym wskazywał na coś większego, na rzeczywiste ofiary, która najpierw wypełniła się w naszym Panu, a także wypełnia się w czasie całego wieku Ewangelii. Wreszcie jeszcze może też z listu do Hebrajczyków przytoczymy jeden werset z 8 rozdziału, werset 5. Mowa tutaj o Izraelitach, o kapłanach z pokolenia Lewiego, którzy służą kształtowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jako Mojżeszowi od Boga powiedziane było, gdy miał dokończyć przybytku. Patrzajże, mówi, abyś uczynił wszystko według kształtu, który jest okazany na tej górze. Mowa tutaj jest znów, że to, co tam było uczynione, było tylko pewnym kształtem, ale rzeczy niebieskich. Rzeczy niebieskie to rzeczy związane z duchową naturą, to także rzeczy związane z naszym Panem, z Panem Bogiem. I na pewno są to rzeczy, w których chcemy mieć udział, którymi chcemy się interesować. W związku z tym musimy się też interesować tymi obrazami, tymi zapisami, które na te rzeczy wskazywały i wskazują dla nas. Bardzo istotne, myślę, jest też w rozważaniu cieni przybytku, tych zagadnień, to aby zawsze pamiętać, że chociaż przybytek na puszczy był dany Izraelowi, cielesnemu Izraelowi i był dany przez człowieka Mojżesza, to jednak wszystko to pochodziło bezpośrednio od Pana Boga. Wskazuje to na to chociażby ten werset z listu do Żydów, który przed chwilą odczytałem, który mówi i jest tutaj mocno podkreślone, Pan Bóg sam dawał takie zalecenie Mojżeszowi, aby wszystko, co czynił, było dokładnie takie, jakie mu pokazano. Mało tego, Pan Bóg natchnął pewne osoby utalentowane w Izraelu, które wykonywały pewne sprzęty do tegoż przybytku, aby oni również byli kierowani Duchem Świętym, w szczególny sposób byli prowadzeni po to, aby to, co czynili, aby faktycznie odzwierciedlało boskie zamierzenia. Więc wskazuje nam to, że ta rzecz była dla Pana Boga bardzo ważna. To nie był przypadek, że jedne sprzęty były z miedzi, inne ze złota, że pewne wymiary były takie, a nie inne, a pewne rozmiejscowienie kierunków i ułożenie było też takie, a nie inne. Ktoś mógłby powiedzieć, no jaka różnica, czy dziedziniec będzie miał łokieć więcej, czy łokieć mniej. No teoretycznie dla składania ofiar nie miało to żadnego znaczenia. Ale jednak skoro Pan Bóg dokładnie to zaplanował, to widocznie ukrył w tym jakiś głębszy sens i tego sensu myślę, że musimy starać się zawsze doszukiwać, chociaż nie znaczy to, że zawsze dane nam będzie znaleźć od razu tą odpowiedź. Czasem może być tak, że pewne rzeczy są zakryte do pewnego odpowiedniego czasu. Tak było z wieloma naukami i w czasie wieku Ewangelii. I także przez czas wcześniejszy też wiele rzeczy wcześniej w przyszłości nie było rozumianych. Mimo to wielu mężów bożych starało się dociekać tych rzeczy i myślę, że z tego powinniśmy również brać dla nas przykład. I skoro projektantem tych rzeczy był sam Pan Bóg, to myślę, że chcemy powtórzyć za naszym Panem, że my chcemy być w sprawach Ojca naszego. To jest coś, co Pan Bóg zaprojektował, co dał po to, aby pokazać pewne zarysy swojego planu i powinniśmy chcieć się z tym zapoznać. To, jak sam przybytek był przekazany Mojżeszowi, same plany, mamy zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Jest to obszerny fragment od 26 rozdziału do 30 wersetu. Później w Nowym Testamencie również mamy w Dziejach Apostolskich jeszcze raz potwierdzone, że wszystko to było uczynione nie według woli ludzkiej, ale według woli Bożej. Dokładnie na wzór tego, co było okazane Mojżeszowi na górze. I słowa te znajdziemy w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 44. Namiot świadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, jako był rozrządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według kształtu, który widział. Mamy więc, myślę, bardzo ważną, bardzo wielką podstawę do tego, aby tymi rzeczami się interesować. I myślę, że bardzo często w naszych zborach, na naszych badaniach sięgamy do tych rzeczy. Bardzo często, myślę, tematy, które poruszamy, to przede wszystkim Dzień Pojednania, bo jest to temat szczególnie dla nas ważny, bo wskazuje na ofiary składane właśnie podczas wieku Ewangelii. Bardzo często patrzymy ogólnie na przybytek, na pewne rzeczy, to jak zachowywali się kapłani, co robili, czym się karmili, jak wyglądała ich służba w świątnicy świętej. I to również jest dla nas bardzo ważną lekcją. Ale cały temat przybytku jest bardzo szeroki. I tak jak często bywa w różnych proroctwach i obrazach, możemy patrzeć na różne wybrane elementy i widzieć w tym pewną lekcję. Kiedy może w sumie nie tak dawno zastanawialiśmy się, przygotowywaliśmy się do obchodzenia naszego święta, to często, kiedy sięgamy wtedy też przy okazji do wydarzeń w Egipcie, kiedy naród izraelski zabijał baranka paschalnego po to, aby później opuścić Egipt, tam przy tej okazji często mówimy o tym, że tamta noc jest pewnym szczególnym obrazem, ale widzimy tam obraz ogólny i mówimy też o obrazie bardziej szczegółowym. Często mówiąc też o różnych proroctwach, też mówimy, że widzimy jakieś wypełnienie, na przykład bezpośrednio dla przepraszam, bezpośrednio dla narodu izraelskiego, ale widzimy też i to, że dane proroctwo wypełniło się, bądź może się wypełnić i w inny sposób. I myślę, że podobnie jest, kiedy patrzymy na zagadnienia namiotu zgromadzenia. I chciałbym tutaj przy okazji zaznaczyć, że te rozważania, te zagadnienia, które będę chciał poruszać, a tak jak wspomniałem, temat będzie dotyczył czterech rodzin, czterech domów z pokolenia Lewiego. On z jednej strony łączy się z wieloma innymi zagadnieniami, które dotyczą przybytku, ale z drugiej strony musimy go rozpatrywać nieco odrębnie od pewnych innych rzeczy. Tak jak patrzymy na Dzień Pojednania i widzimy wtedy, że wstęp na dziedziniec był zamknięty i że pewne rzeczy były zakryte przed większością narodu i były one pokazane tylko wybranym, co przekładamy właśnie na wiek Ewangelii, na to, że w ten stan dziedzińca, stan usprawiedliwienia nie wszyscy mają dostęp, to jednocześnie kiedy patrzymy na inne dni, na inne święta przybytku, to wtedy już widzimy pewien inny obraz i obraz na inny czas. I podobnie będzie przy tym rozważaniu, które chciałbym poruszyć i jeszcze raz chciałbym podkreślić, że chociaż pewne szczegóły jak najbardziej się łączą z ogólnymi rzeczami związanymi z przybytkiem, to jak je tłumaczymy, to ten obraz stanowi pewien wycinek, pokazuje na pewien szczególny czas. Informacje o pokoleniu Lewiego, o synach Lewiego mamy zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, wersety od 16 do 18. Dziękuję. Słowa te brzmią następująco. Imiona zaś synów Lewiego według rodzajów ich: Gerson, Ikad i Merary. Jak nie trudno policzyć, mamy wymienionych trzech synów. Ja swój temat zatytułowałem Cztery rodziny Lewiego i można zapytać, skąd bierze się ta czwarta rodzina. Pewną odpowiedzią jest werset 18, który mówi o kolejnych potomkach, już wnukach Lewiego. Werset 18 brzmi: a synowie Katowi to Amram i Izar i Hebron i Husyjel. I tą czwartą rodziną, tym czwartym domem jest dom Amrama. Czemu tak jest? Czemu tak Pan Bóg to rozrządził? Jeszcze o pewnych wersetach, które na to wskazują, za chwilę powiemy. I jeszcze na początek, żeby było jasne na pewno, kto z tego rodu Amrama się wywodził, przeczytamy 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 26, werset 59. A imię żony Amramowej było Jochabod, córka Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie. Ta Amramowi urodziła Arona i Mojżesza i Marię, siostrę ich. Mamy więc pokolenie Lewiego, które podzieliło się na trzy główne rodziny, trzej potomkowie. To Gerson, Kat i Merary. A z pokolenia Kata wywodził się Amram i z tego pokolenia, z tej rodziny wyszedł następnie Aron i Mojżesz. Również bardzo szczególne tutaj przy tym zagadnieniu jest to, jaki obszar względem przybytku te rodziny zamieszkiwały. I to również nie był przypadek. Nie było to wybierane przez nich samych, ale było zaplanowane przez Pana Boga, kto gdzie miał mieszkać, gdzie miał rozbijać względem przybytku swoje namioty. I również, jak wiemy, każdej z tych rodzin była przydzielona specjalna usługa przy przybytku. Nie było tak, że każdy mógł robić tam, co chciał, tylko był zachowany konkretny, ustalony przez Pana Boga porządek i tylko dana rodzina mogła zajmować się danymi sprzętami i nie mogła jakby wykraczać poza swoje obowiązki. Było to z góry przez Pana Boga określone. Rozdział, który mówi nam o tym, jak te poszczególne rodziny były rozmieszczone i czym się zajmowały, to rozdział 3 i 4 czwartej Księgi Mojżeszowej. To również rozdział bardzo obszerny, bogaty w wiele informacji, ale przeczytamy sobie tylko wybrane wersety, które konkretnie podają nam informacje o tym rozmieszczeniu, bo będzie to również istotne dla naszych dalszych rozważań. Na początek wymieniony jest Gerson, to jest 4 Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 23. Te familie Gersonowe za przybytkiem kłaście będą ku zachodowi. Kolejny werset to werset 29, który mówi o rodzinie Kata. Te familie synów Katowych kłaście będą obozem po bok przybytku ku południowi. Kolejna rodzina to Merary. O niej wspomina werset 35. Książęciem zaś domu ojca familii Merarego, Suryjel, syn Abihailów, a ci kłaście będą po bok przybytku ku północy. I jako ostatnia rodzina to ci, którzy byli potomkami Abrama. I o tym wspomina werset 38 tego rozdziału. A kłaść się będą obozem przed przybytkiem po przedniej stronie namiotu zgromadzenia na wschód Mojżesz i Aaron i synowie jego, trzymający straż przy świątnicy. Straż za syny izraelskie, a obcy gdyby przystąpił, umrze. Mamy więc konkretne rozmieszczenie czterech grup, z których wszystkie pochodziły z pokolenia Lewiego. Wiemy, że pokolenie Lewiego było pokoleniem, które było odłączone z całego narodu do tej szczególnej służby przy przybytku i spośród tego pokolenia była wybrana jeszcze do tego szczególna rodzina, Aaron i jego synowie, którzy, tak jak przeczytaliśmy wersety, pochodzili, ich ojcem był Amram, syn Kata, pierworodny syn Kata. Ci z kolei spełniali szczególną usługę, ci byli kapłanami Boga i pewne ich obowiązki i pewne też wymogi, które ich dotyczyły, różniły ich od tego, co charakteryzowało pozostałych Lewitów. I na to też, myślę, w dalszej części zwrócimy naszą uwagę. Gdybyśmy popatrzyli na przybytek od góry i ułożyli go na mapie, to wiemy, że bramy przybytku były po stronie wschodniej. I gdybyśmy, tak jak jest to na mapach określane, że północ jest na górze, gdybyśmy tak umiejscowili przybytek, to po braterstwa po prawej stronie przybytku mielibyśmy wtedy rodzinę Amrama, czyli Arona i jego synów, a także Mojżesza. Na górze mielibyśmy rodzinę Merarego, Na południu, na dole rodzinę Kata i na zachodzie, czyli po przeciwległej stronie niż rodzina Arona, tam byłaby rodzina Gersona. Co zatem mogą nam te szczegóły znaczyć? Myślę, że patrząc na to rozważanie, myślę, że w tym możemy zobaczyć różny stosunek różnych grup ludzi do służby Panu Bogu. Ale nie dotyczy to wieku obecnego, nie dotyczy to przyszłości, ale dotyczy to czasu Królestwa Bożego. Wiemy, że kiedy ostatecznie zapanuje Królestwo Boże, to wszyscy ludzie, nie tylko Izrael, ale wszyscy ludzie będą mieli możliwość służby Panu Bogu. Poznają Pana Boga takim, jakim On jest naprawdę. I ta służba, która tutaj jest pokazana, jest jakby pewnym wycinkiem całości i myślę, że może nam wskazywać na służbę wszystkich ludzi, podzielonych oczywiście na konkretne grupy, na jakie za chwilę wyjaśnimy. W zasadzie począwszy od wieku tysiąclecia, także przy jego końcu może szczególnie i później w Bożym Królestwie. Pewien werset, który może nam wskazywać na to, że takie rozumowanie i że możemy w tym widzieć wszystkich ludzi, myślę, że znajdziemy w Księdze Izajasza w 56 rozdziale i możemy przeczytać od wersetu 3. Niech wtedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówiąc: zaiste Pan mnie odłączył od ludu swego. Niech też nie mówi trzebieniec: oto ja drzewo suche. Albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzy by przestrzegali sabatów moich, a obrali to, co mi się podoba i trzymali przymierze moje. Żeć im dam w domu swym i między murami moimi miejsce i imię lepsze niżeli synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie będzie wygładzone. A cudzoziemców, którzy by przystali do Pana, aby Mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u Niego za usługi. Wszystkich przestrzegających sabaty, aby Go nie splugawili i zachowujących przymierze moje. Tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a uweselę ich w domu modlitwy mojej. Całopalenia ich i ofiary ich przyjemne będą na ołtarzu moim, bo dom mój domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów. Czyli werset ten wskazuje, że nadejdzie kiedyś taki czas, kiedy dom modlitwy, świątynia Boża będzie w pewien sposób dotyczyć wszystkich narodów. Przyjdą tam i ci, którzy obecnie są z dala od Pana Boga i ci także do tego będą mogli się przybliżyć. Warunkiem, jaki tutaj w tym proroctwie jest podany, jest przestrzeganie sabatu. Sabat może nam pokazywać tutaj czas wieku tysiąclecia. Czyli wiek tysiąclecia będzie takim okresem, który będzie próbą dla tych osób, czy będą umieli przestrzegać tych praw, tych zasad, które tam będą dane. Jako wytłumaczenie, że czemu uważamy tak sabat, mogą być słowa naszego Pana, kiedy mówi, aby uciekanie wasze nie było w zimie lub w sabat, wskazując tutaj na zimę, która jest czasem wielkiego ucisku i sabat jako czas przyszły. Nasz Pan zachęcał tutaj w tych słowach, aby nasze uciekanie, nasza droga do Boga rozpoczęła się już znacznie wcześniej właśnie w wieku Ewangelii, a sam sabat wskazuje na czas przyszły, na wiek tysiąclecia. A to proroctwo Izajasza daje tutaj piękną obietnicę tego, że pewne sprawy, możliwość służby Bogu będzie możliwa dla wszystkich ludzi. I myślę, że kiedy przyjrzymy się znaczeniu imion tych czterech mężów, z których wywodziły się te rodziny, Gersona, Kata, Merarego i Amrama, to zobaczymy, jak pięknie pokazuje to pewne zarysy planu Bożego i to, jakich pewnych grup, klas te rodziny dotyczą, kogo one mogą przedstawiać. I to będzie, myślę, również w zgodzie z tym, jakie było ich miejsce zamieszkania względem namiotu, a także to, czym się zajmowali w przybytku i jaki był rodzaj ich służby. Jako pierwszy będę wymieniał tak, jak jest to wymienione w wersecie, który przeczytałem z drugiej księgi Mojżeszowej, gdzie są wymienieni synowie Lewiego. W takiej kolejności chciałbym, żebyśmy przeanalizowali teraz te imiona, znaczenia tych imion. Pierwszy jest wymieniony Gerson i znaczenie, jakie możemy znaleźć tego imienia, to cudzoziemiec, uchodźca, wygnaniec, a także ocalony, szukający schronienia. to może kryć się, jaka grupa może kryć się pod takim imieniem. Myślę, że może nam to wskazywać na Adama i na wszystkich jego potomków. To Adam był tym, który był wygnany z raju. Raj był stworzony jako mieszkanie dla doskonałego człowieka, jako jego miejsce na ziemi, którym miał w pewien sposób zarządzać. Ale przez grzech Adam stał się wygnańcem. Stał się tak naprawdę cudzoziemcem, bo tym miejscem do zamieszkania zaplanowanym dla niego jako doskonałego człowieka miał być raj. Raj musiał opuścić i w ten sposób stał się w pewien sposób odłączony od tych rzeczy. I to, myślę, pokazuje właśnie Adama i wszystkich tych, którzy są jego potomkami, którzy tak jak on są dziedziczą ten grzech, który on popełnił. Kolejne imię to Kat. To z kolei znaczy zgromadzenie i pochodzi od słowa sprzymierzać się, sprzymierzeniec, towarzysz. To kolejna grupa ludzi. Pod tym określeniem możemy doszukiwać się grupy, którą określamy jako święci Starego Testamentu. To grupa, która była najbliższymi krewnymi Amrama, bo Amram wywodził się właśnie z rodziny Kata. Święci Starego Testamentu przez cały wiek wcześniejszy, zanim przyszedł Pan Jezus, oni byli sprzymierzeńcami Pana Boga i także myślę, że są sprzymierzeńcami naszymi. Ich wierność, ich gotowość cierpienia dla sprawy pańskiej została w pełni dowiedziona, na co wskazuje nam list do Żydów, rozdział 11. I myślę, że z nimi, z tą grupą odczuwamy tak naprawdę najbliższe pokrewieństwo. Oni, chociaż wtedy pewne sprawy nie były jasne, nie była złożona ta rzeczywista ofiara naszego Pana, to ci mężowie wierzyli jednak w przyszłe zbawienie. Oczekiwali odkupiciela i szukali miasta, które zgotuje Pan Bóg. Miasta Królestwa Bożego, w którym będą mogli mieć wieczne mieszkanie. Kolejna rodzina to Merary. To słowo z kolei znaczy gorzkość. Tutaj możemy się zastanowić, kogo będzie to przedstawiać. Ja myślę, że w tej grupie pokazana jest klasa wielkiego grona. Czy jak tą grupę określamy, czy jak mówią to bezpośrednio słowa Biblii, wielki lud. Czemu gorzkość? Mamy wersety, które wskazują nam, że ta grupa, aby dostąpić możliwości służby w świątyni, o czym mówi Księga Objawienia, najpierw będzie musiała przejść przez pewne szczególne doświadczenia. Będzie musiała dojść do swojego zbawienia jakby przez ogień, przejść przez gorzkie doświadczenia, wyprać swoje szaty w wielkim ucisku i dopiero wtedy będą mogli dostąpić tej służby. Mówi nam o tym Księga Objawienia, 7 rozdział, a werset 14. Apostoł Jan, opisując swoje widzenie, pyta, kim są ci obleczeni w białe szaty i odpowiedź, jaka później jest. Panie, ty wiesz i rzekł mi, ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego. A ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich. Warto też tutaj zauważyć, że ta grupa nie zasiadała na stolicy. Nie zasiadła na stolicy Chrystusowej, tak jak ma możliwość to ci, którzy będą królami i kapłanami i będą królować z naszym Panem przez 1000 lat. Ci służyli przed świątynią, ale żeby dostąpić tej usługi, to tak jak wskazuje ten werset, musieli przejść przez szczególne, na pewno będą to gorzkie doświadczenia. I stąd też myślę, że tutaj w imieniu, które znaczy gorzkość, są pokazani. Jako jeszcze jeden werset, który moglibyśmy tutaj przytoczyć, to Bardzo znane słowa z proroctwa Jeremiasza z ósmego rozdziału, a wersetu 20, które brzmią następująco. Pominęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. I właśnie te słowa tłumaczymy jako słowa, które w pewien sposób wypowie klasa Wielkiego Grona, kiedy klasa oblubienicy Chrystusowej już będzie całkowicie skompletowana, zabrana z ziemi. Oni pewną swoją szansę, aby znaleźć się w tej grupie, utracą i tak jak wspominałem wcześniej, będą musieli przejść przez pewne szczególne, gorzkie doświadczenia, aby dostąpić możliwości swojej służby. I w końcu ostatnie imię to Amram, wywyższony, wyniesiony lud. Jak podaje konkordancja Stronga, to imię to prawdopodobnie połączenie dwóch słów. Am, które znaczy lud, i rum znaczy wywyższony, ofiarowany, ofiarować. I myślę, że takie zestawienie tych słów pięknie nam wskazuje na to, że jest to właśnie klasa oblubienicy Chrystusowej, królewskie kapłaństwo. Tutaj z tego właśnie pokolenia, z tego właśnie męża wywodzili się Aaron i jego synowie, czyli ci, którzy sprawowali w przybytku tą szczególną służbę. Mamy więc pewne znaczenie imion, które ja jestem przekonany, że nie jest przypadkowe i z którego możemy wyciągnąć pewną lekcję. Ale myślę, że ta lekcja współgra jeszcze z tymi innymi elementami, które wcześniej wymienialiśmy, jak chociażby rozmieszczenie tych poszczególnych grup lewitów i to, jaką pozycję zajmowali względem przybytku. Chciałbym zacząć tym razem od kierunku wschodniego, czyli tego kierunku, na który wskazywała brama przybytku i kierunku, po którym swoje namioty rozbijali Aaron i jego synowie. Co oznacza nam taki kierunek? Myślę, że najlepsze odpowiedzi znajdziemy w Słowie Bożym i możemy tutaj znaleźć wiele wersetów, które dadzą nam na to pytanie odpowiedź. Jako pierwsze chciałbym przeczytać słowa naszego Pana zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, a w wersecie 27. Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Są tutaj podane dwa kierunki i jako pierwszy jest wschód, gdzie pojawi się błyskawica, pojawi się pewne światło. I nasz Pan podaje to jako znak swojej drugiej obecności. Więc kierunek wschodni, kierunek, na który należy kierować wzrok, to kierunek, skąd przyszedł po raz drugi nasz Pan. To kierunek, gdzie tego przyjścia należy wypatrywać. Kolejny werset, który moglibyśmy tutaj przeczytać, to werset z proroctwa Malachiasza, rozdział 4, werset 2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. Tu znowu informacja o słońcu. Słońce, które wschodzi na wschodzie i swoim obrazkiem w miarę jak się podnosi wyżej, oświetla coraz dalsze zakątki ziemi. To także wiąże się z Królestwem Bożym. Pan Bóg jest często pokazany jako słońce. Mamy tu pewną światłość, pewne rzeczy, które wiążą się z Królestwem Bożym, pewne uzdrowienie, które wraz z tym czasem nadejdzie. Kolejny werset, który możemy przytoczyć, który jakby rozszerza jeszcze to tłumaczenie tego kierunku, to słowa z objawienia z 16 rozdziału, a z wersetu 12. I wylał szósty anioł czaszę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. Mowa jest tutaj, że czynione są pewne przygotowania po to, aby drogą od wschodu słońca ze wschodu nadeszli królowie. Myślę, że mowa tutaj jest o władzy przyszłego królestwa, o królach, którzy będą w tym królestwie panować z Chrystusem przez 1000 lat, droga, którą oni nadejdą. I wreszcie jeszcze jeden werset z księgi Ezechiela, z 43 rozdziału, wersety 1 i 2, które też bardzo pięknie pokazują znaczenie tego kierunku. Wiódł mnie potem ku bramie, która brama patrzyła ku drodze na wschód słońca, a oto chwała Boga Izraelskiego przychodziła drogą od wschodu, a szum jej był jako szum wód wielkich, a ziemia się śniła od chwały Jego. Tu kolejny werset, który myślę jest w pięknej harmonii z tymi, które przytoczyliśmy wcześniej, który pokazuje, że kierunek wschodni to kierunek nadejścia chwały Bożej, kierunek nadejścia Bożego Królestwa. I właśnie na tym, po tej stronie znajdował się ród Amrama, czyli kapłani. Kapłani jako pierwsi mogli dostrzec wschód słońca. Oni byli w miejscu względem przybytku najbardziej wysuniętym na wschód, więc myślę, że pięknie łączy się to z dostrzeganiem wtórej obecności, jej znaków i tego, że Pan przyszedł po raz wtóry. To także zobaczenie i pewne korzystanie z błogosławieństw, które ona oferuje, bo tak jak światło słoneczne, kiedy wschodzi na wschodzie, najpierw oświetla tych, którzy są na wschodzie, później świeci coraz dalej, tak tutaj również możemy dopatrzyć się tego, że dla tej klasy, dla tej grupy osób pewne błogosławieństwa są dawane w pierwszej kolejności. To zarówno to, z czego korzystamy dzisiaj, rozmnożenie prawdy, znajomości Słowa Bożego, a także myślę, że możemy to połączyć z tym, po co Pan Jezus przychodzi też po raz drugi, po to, aby zebrać swój Kościół, i myślę, że możemy to też połączyć z pierwszym zmartwychwstaniem, które właśnie ta grupa dostępuje w pierwszej kolejności, jako pierwsza spośród wszystkich, którzy pochodzą z ludzi. Kolejny kierunek, jakby przeciwstawny temu, to zachód. Z jednej strony można by powiedzieć, że skoro wschód pokazuje kierunek nadejścia chwały Bożej, nadejścia Królestwa, to zachód jest jakby kierunkiem przeciwnym. I jeśli umieścimy tam Gersona, którego określaliśmy jako Adama i jego potomków, jako ludzkość, to myślę, że jest to w pewnej zgodzie i harmonii. Bo patrząc na pewną kolejność, to cała ludzkość będzie musiała przejść taką najdłuższą, 1000-letnią drogę, aby dojść do doskonałości i do możliwości pełnej służby Panu Bogu. Ale z drugiej strony możemy też spojrzeć na ten kierunek jeszcze w inny sposób. Kiedy Adam został wygnany z raju, tą historię już także wspominaliśmy, to mamy informację, że brama z Edenu była na wschodzie i tam zostali postawieni dwaj aniołowie, dwaj cherubini, którzy strzegli tej drogi. Czyli odwracając sytuację, kierunek ze wschodu na zachód, to tak naprawdę kierunek powrotu do raju. I myślę, że w pewien sposób jest to też pokazane w samym namiocie zgromadzenia. Tam wszystkie bramy wskazywały na wschód, czyli wchodziło się od nie od wschodu i szło na zachód. Na bramach były również wizerunki cherubów, podobnie jak to było tam przy Edenie. I ta droga ze wschodu na zachód może nam w tej sytuacji pokazywać pewien powrót do społeczności z Bogiem. Pewien powrót do raju. I taką drogę będzie musiał przejść człowiek, aby zająć to miejsce na zachodniej stronie przybytku, tam, gdzie znajdował się Gerson. Kierunek północny. To kierunek, który często łączymy z Panem Bogiem, z Jego stolicą. I jako werset cytujemy tutaj również bardzo znane słowa z proroctwa Izajasza z 14 rozdziału, a wersetu 13. Wiemy, że jest tutaj mowa o szatanie, ale same określenie, które jest tutaj użyte, jest dla nas pewną lekcją i wytłumaczeniem. Wszakżeś Ty mawiał w sercu Twym, wstąpię na niebo nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych. I strony północne pokazują nam stan nieba, stan społeczności z Panem Bogiem, stan związany z naturą duchową. Jako przeciwieństwo tego możemy powiedzieć, że jest to strona południowa, która jest znów przeciwległa i ona może nam wskazywać na stan ziemski. Ale pamiętając, że mówimy tutaj o stanie, kiedy wszyscy będą służyć Panu Bogu, to kierunek ten musimy rozpatrywać nie jako coś cielesnego, jako coś ziemskiego, ale jako ziemską fazę królestwa. I tutaj myślę, że te wersety, te kierunki pozostają w zgodzie z zapisami proroctwa Zachariasza, 14 rozdział, a werset 4. I staną nogi Jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przeciwko Jerozolimowi, na wschód słońca, a Góra Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa onej góry na północ i połowa jej na południe. Mamy tutaj wymienione cztery kierunki. Jest góra, która znajduje się na wschód od Jeruzalemu i ta góra powstanie szczelina. Szczelina na linii wschód-zachód, a części tej góry rozwalą się, odwalą się na północ i na południe. Ta góra, te dwie części tłumaczone są jako właśnie dwie fazy Bożego Królestwa. Jako faza duchowa, ta część północna, jako faza ziemska, część południowa. Kiedy ta góra rozchyli się jakby na dwie części, to zrobi miejsce na światło, które pojawi się na wschodzie i przez tą szczelinę oświetli tych, którzy są po stronie zachodniej. I ta harmonia tych kierunków, myślę, że tutaj w tym proroctwie jest również pokazana i pięknie pasuje nam do tych zapisów z tematu przybytku. I kierunek południowy, tak jak wspomniałem, to kierunek, na którym zamieszkiwała rodzina Kata, która może nam wskazywać na świętych Starego Testamentu. Czyli jest to... Kiedy byśmy patrzyli, tak jak mówiłem na początku, żeby wyobrazić sobie przybytek widziany od góry, to jakby na górze mamy Merarego, na dole w tej samej linii mamy Kata. I w pewien sposób, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu i świętych Starego Testamentu i Wielkiego Grona, to w pewien sposób umiejscawiamy to w podobnym czasie. I pokazuje nam to lepsze zmartwychwstanie tych, którzy osiągną naturę duchową, są po stronie północnej i tych, którzy powstaną do życia jako książęta na ziemi, na stronie południowej, w ziemskiej fazie królestwa. Idąc też jakby od wschodu, to światło, które jest tutaj pokazane, może nam wskazywać właśnie kolejność zmartwychwstania. Najpierw są to kapłani, pokolenie Amrama, później w pierwszej kolejności na północy pokolenie rodzina Merarego, czyli Wielkie Grono, na południu Kat, święci Starego Testamentu i ostatecznie dosięgnie to też tych, którzy są na zachodzie, czyli całej ludzkości, wszystkich potomków Adama. Pewien hierarchię mamy też pokazaną w tym, czym te poszczególne rodziny się zajmowały. Ogólnie możemy powiedzieć, że była to usługa przy przybytku, ale wiemy, że jeśli popatrzymy na Amrama, na Arona i jego synów, to im była oddana taka największa piecza nad wszystkimi sprawami religijnymi. Z kolei Kat to pokolenie, które nosiło najświętsze rzeczy. Oni też, co zapis ten znajdziemy w pierwszej księdze Kronik, w 9 rozdziale, a 32 wersecie, już ze względu na czas nie będę go czytał. Oni też przygotowywali pokarm, chleby pokładne, po to, aby były na każdy tydzień w przybytku. I myślę, że to również pięknie pokazuje nam pracę, jaką wykonali święci Starego Testamentu. Oni nosili, przekazywali te najświętsze rzeczy, najwspanialsze obietnice Boże, chociaż kiedy wypowiadali te słowa, bardzo często ich nie rozumieli. Tak samo tam te najświętsze rzeczy, rzeczy ze złota, one były poprzykrywane. Były osoby, które to nosiły, ale bezpośrednio nie mogły ich oglądać i nie mogły bezpośrednio też z tego korzystać. I tak właśnie było ze świętymi Starego Testamentu i oni też przygotowali i dla nas pewien pokarm, z którego dzisiaj możemy korzystać. Z ich życia, z ich doświadczeń wyciągamy też bardzo ważne lekcje dla nas samych i dla naszego życia duchowego. Jeśli popatrzymy w kolejności, pod względem pewnego zaszczytu, to kolejne było pokolenie, rodzina Merarego, która opiekowała się też tymi rzeczami związanymi bezpośrednio z świątynią. Były to na przykład deski powleczone złotem. I oni są jakby kolejno w hierarchii i zajmowali się również tymi rzeczami związanymi, pokazującymi typowo te rzeczy duchowe, stan duchowy pokazany w Świątnicy Najświętszej, ale sami, jak przeczytaliśmy wcześniej z Księgi Objawienia, nie mieli też możliwości pełnego dostępu do tego, tak jak i wielkie grono będzie służyć w świątyni, ale będzie na usługach kapłanów pokazanych tutaj w Amramie i w jego rodzinie. Jako ostatnia rodzina pod względem takiej hierarchii w usłudze to Gerson. Oni zajmowali się najmniej ważnymi rzeczami. To były sznury, zewnętrzne zasłony, czyli rzeczy najmniej chwalebne, wykonane też z wartościowych materiałów, ale nie tak ważnych jak na przykład sprzęty ze złota. I to z kolei myślę, że zgadza się z tym, że wszyscy ludzie w przyszłości będą mogli służyć Bogu. Jednak pewne ich zasługi będą inne w zależności kiedy i w jaki sposób ktoś zaczął służyć Panu Bogu. Królewskie kapłaństwo z racji tego, że rozwija się w warunkach nieprzyjaznych, a mimo to chce postępować śladami naszego Pana, osiągnie nie pewien największy zaszczyt i tak kolejne, jak wymienialiśmy, aż do pokolenia, do rodziny Gersona. Myślę, że chociaż te rozważania były w pewien sposób teoretyczne, to z każdych rozważań, nawet tych określonych jako najbardziej doktrynalne i teoretyczne, myślę, że znajdziemy pewne lekcje dla nas. Jako podstawę drugiej części, w której chciałbym, abyśmy też wyciągnęli pewne lekcje bezpośrednio do naszego życia, chciałbym, aby posłużyły nam słowa apostoła Piotra z jego pierwszego listu, z drugiego rozdziału, a wersetu piątego. Apostoł Piotr zapisał następujące słowa. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Myślę, że wszyscy tutaj zebrani chcemy się widzieć właśnie w tej grupie pokazanej w Amramie, w tym szczególnej rodzinie, która miała szczególną możliwość usługi w przybytku, który sporządził Pan Bóg. I myślę, że dążymy do tego, aby w takiej grupie się znaleźć. Ktoś jednak mógłby nam zarzucić, że kiedyś w Izraelu też była taka jedna rodzina, która chciała bardzo mocno służyć jako kapłani. Była to rodzina rodzina Korego, zwana Rotą Korego, która co ciekawe pochodziła właśnie z pokolenia Kata. Była jakby bardzo blisko spokrewniona z Amramem. A mimo to wiemy, jak ta historia się zakończyła. Jednak to, że my chcemy należeć do tej grupy, do tego kapłaństwa, to nie jest nasz własny wymysł. To nie jest wymysł naszej pychy, naszej wyniosłości, ale udajemy się tą drogą dlatego, że mamy tam zaproszenie. Pan Bóg nas zaprosił do tego miejsca i jak mamy zapisane, dał swego Syna, który wywiódł na jawni żywot wieczny i nieśmiertelność. I w tej nieśmiertelności chcemy mieć udział. Chcemy wejść tam, gdzie jako nasz przewodnik, jak mówi list do Żydów, wszedł arcykapłan wyznania naszego, Pan Jezus. I my chcemy być w tym miejscu z Nim i razem z Nim pełnić tą wspaniałą usługę. I zresztą sam ten werset, który odczytałem z listu Piotra, wskazuje nam, że taka możliwość faktycznie istnieje. Więc apostoł daje nam zalecenie, że jako żywe kamienie mamy się budować w dom duchowny, w kapłaństwo święte. Więc naszym celem jest, badając Słowo Boże, z tego korzystać. Wiemy, wspomniałem na początku, że kapłani mieli pewne szczególne wymogi. Ich obowiązywały dodatkowe przepisy i myślę, że w podobny sposób możemy to odnieść właśnie do tych wszystkich, którzy chcą do tej grupy, do tej klasy należeć. Zapis ten znajdziemy w trzeciej księdze Mojżeszowej, rozdział 21, a wersety od 17 do 21. Również nie będę ze względu na czas czytał, a tylko wymienię tutaj kilka takich sytuacji, kilka zaleceń, które były dane. Po pierwsze, jest tam zwrócona uwaga, że kapłan nie mógł mieć wad wzroku. Nie mógł być to człowiek niewidomy, mający jakieś bielmo na oku. To była pierwsza bardzo istotna rzecz. Ponadto jest tam wspomniane, że nie mógł to być człowiek chromy. Nie mógł to być człowiek, który miał za mało lub za dużo członków ciała, na przykład za mało palcy lub za dużo palcy u rąk. Wiemy, że takie sytuacje się zdarzały i na kartach Biblii mamy takie wzmianki. Nie mógł to też być człowiek, który miał złamaną nogę lub rękę. Nie mógł to być człowiek garbaty, ani, jak określa Biblia Gdańska, krostawy czy parszywy, tutaj w odniesieniu do choroby, parch, no określenie dzisiaj chyba rzadziej używane, ale jest to grzybiczna choroba skóry, która powodowała powstawanie żółtawych skrupów, czyli powstawały pewne plamy na twarzy, na głowie i nikt taki, kto jest tutaj wymieniony, nie mógł sprawować pewnej szczególnej służby w przybytku, służby przy składaniu ofiar, przy ołtarzu. I myślę, że ze wszystkich tych rzeczy możemy wyciągnąć pewną lekcję dla nas. Oczywiście nie chodzi tu o to, że ktoś, kto będzie miał takie cielesne ułomności wśród nas, że on jest zdyskwalifikowany. To przenosimy te sprawy na sprawy duchowe, bo tak jak czytaliśmy na początku wersety, to było cieniem rzeczy niebieskich, nie rzeczy ziemskich. Zresztą był tutaj wspominany również w pierwszym wykładzie apostoł Paweł, który, jak wiemy, miał wadę wzroku, a mimo to jest dla nas wspaniałym przykładem gorliwości i możliwości służby dla Pana Boga. I z jego życia też myślę, że możemy dać wiele przykładów, mimo że patrząc na te kryteria, tutaj jego wzrok, gdyby oczywiście był też tutaj z tego pokolenia, nie mógłby takiej służby zapewne sprawować po tym, co mu się przytrafiło, a mimo to myślę, że wszyscy zgodnie uznajemy go za jeden z filarów klasy Kościoła i tych, którzy pozostawili nam wiele nauk i dali nam też możliwość zrozumienia tych słów ze Starego Testamentu. Pokrótce chciałbym, abyśmy każdy ten punkt teraz omówili i wyciągnęli sobie dla nas lekcję, co te punkty, te kryteria, które dotyczyły kapłanów, co może to oznaczać dla nas. Jako pierwszy wymieniony jest wzrok. Myślę, że dla nas wskazuje to na oczy wiary. My nie mamy być ślepi na boskie obietnice, na to, co dotyczy naszego Pana. Wiemy, że kiedy jest mowa o Izraelu, tam mamy wspomniane, że dopóki czytają Mojżesza, mają zasłonę na oczach. Nie widzieli Mesjasza, nie przyjęli go. Ich wzrok nie był odpowiednio dobry, aby pewne rzeczy dostrzec. My powinniśmy tutaj dbać o nasz wzrok duchowy, dostrzegać tych wszystkich boskich prawd i obietnic. I jako werset, który tutaj o tym mówi, chciałbym zacytować list do Efezjan, rozdział 1, werset 17 i 18. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego świętych. Mowa tutaj jest o oczach myśli naszej. O oczach, które pozwalają nam widzieć nadzieję powołania naszego. A z kolei list do Żydów wskazuje nam, gdzie ta nadzieja, jak kotwica ma być ulokowana. Tam za zasłoną świątnicy Najświętszej, do której wszedł nasz Pan. I tam powinniśmy krok po kroku zdążać. Kolejne kryterium mówiło o tym, że kapłan nie mógł być chromy. Inaczej mówiąc, nie mógł być kulawy, chwiejny, w jakiś sposób utykający. I myślę, że to pokazuje nam, że w sprawach doktrynalnych, ale także moralnych nie możemy utykać i chwiać się raz na jedną, raz na drugą stronę. Tutaj znów możemy przeczytać słowa z listu do Efezjan z 4 rozdziału wersetu 14. Abyście więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędom. I również możemy tutaj przytoczyć słowa zapisane w pierwszej księdze królewskiej, rozdział 18, werset 21. Są to słowa Eliasza. A przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu rzekł: i długoż będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Tutaj mamy kolejną historię, kolejną wskazówkę, na czym to chwianie się, utykanie może polegać, i nauka dla nas, aby tego się wystrzegać. Kolejna wskazówka mówi o tym, aby nie mieć za mało i za dużo członków. Te słowa możemy odnieść w stosunku do całej klasy kapłańskiej. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 18 do 30, mówi o tym, jak Bóg ułożył członki w ciele. Ułożył tak, jak chciał, każdemu przewidział pewien rodzaj służby, pewien rodzaj działalności wśród jego wiernych. I myślę, że ten zapis wskazuje nam, że ta klasa, ta grupa ma konkretną liczbę członków. 144 tysiące, o czym wspominają nam inne zapisy, ani mniej, ani więcej. Ta jedna grupa jest szczególnie przez Pana Boga policzona i określona. Kolejny zapis mówił nam, że kapłan, który miał przystępować do ołtarza, miał sprawować ofiary, nie mógł mieć złamanej nogi lub ręki. Złamana noga znów wpływała na to, co mówiliśmy przed tym, że nie mógł być chromy. Znów sprawiała, że mógłby w jakiś sposób być kulawy, nie mógłby mieć właściwej podpory, bo noga to podpora naszego ciała. I możemy tutaj przytoczyć słowa z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, a wersetu 13. A czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Mamy postępować wąską ścieżką pewnie, a gdy wykonamy wszystko, jak mówi inny werset, ostać się, a do tego potrzebujemy silną podporę, nasze nogi, i nic tutaj nie może być złamane. Możemy te określenie też, mówiąc o tym określeniu, że nie może to być złamana część ciała, odnieść do naszego Pana. O nim było powiedziane, że kość jego nie będzie złamana, i oczywiście te słowa wypełniły się w sposób literalny. Ale można to też odnieść w ten sposób, że jego wola, jego charakter pod wpływem różnych doświadczeń nie został złamany, i nasz Pan do końca swojego życia pozostał wierny sprawom swojego Ojca. I z tego również możemy jak najbardziej czerpać naukę dla nas. Kolejna część ciała, która miała nie być złamana, to ręka. Ręka może nam wskazywać na uczynki, które również powinny nas charakteryzować. Dobre uczynki, o których mówi chociażby apostoł Jakub w drugim rozdziale swojego listu od 14 wersetu, gdzie mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Inny werset, który moglibyśmy przytoczyć, a jest ich naprawdę wiele, to drugi list do Koryntian, 9 rozdział, a 8 werset, gdzie apostoł zaleca, abyśmy obfitowali ku wszelkiemu uczynkowi dobremu. Następny warunek to kapłan nie mógł być garbaty. Pokazuje to na pewną deformację ciała. Kręgosłup często określamy jako kręgosłup moralny, jako coś, co daje pewną stabilność ciału. To także jest tak przystosowane, aby na właściwym miejscu utrzymywać naszą głowę. Pewna deformacja może sprawić, że głowa znajdzie się w niewłaściwym miejscu. A wiemy, że naszą głową jest Pan Jezus, i Jego jako tą głowę powinniśmy uznawać. Ta deformacja może powstać pod pewnym ciężarem. Pod ciężarem grzechu, pod ciężarem niewoli. Niewoli grzechu, z której w Chrystusie mieliśmy się wyzwolić. Jeśli pojawi się jakiś grzech, to może nas to w pewien sposób przygnieść. I możemy tutaj zacytować słowa z trzeciej księgi Mojżeszowej, z 26 rozdziału, wersetu 13. Słowa te mówią, co prawda, są kierowane do narodu izraelskiego, wyzwolonego z Egiptu, ale myślę, że możemy je też przenieść na nasze życie duchowe. Brzmią one tak. Jam Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi egipskiej, abyście im nie służyli, i połamałem łańcuchy jarzma waszego, abyście chodzili prosto. Myślę, że my, przystępując do Chrystusa, również przystępujemy po to, aby pozbyć się łańcuchów grzechów, aby wyzwolić się ze świata, który jest pokazany w Egipcie. Po to, aby chodzić prosto, aby być wolnymi w Panu, wolnymi od grzechu, który zniewala człowieka. I wreszcie ostatni zapis mówił o tym, aby kapłan nie był krostawy, czy jak mówi Biblia Gdańska, parszywy. I to wskazuje na to, aby nie mieć pewnych zmaz na naszym ciele. Zarówno krosty, jak i te strupy wywołane przez chorobę powodowały pewne plamy, pewne zmazy na skórze człowieka. I my z tego wszystkiego powinniśmy się oczyszczać. Zalecają nam to apostołowie. Przeczytam może werset z pierwszego listu do Tymoteusza. 6 rozdział, a werset 14. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez smazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podobne zalecenie daje nam też apostoł Piotr w drugim swoim liście, w rozdziale trzecim, a w wersecie 14, również aby pozostawać bez smazy przed naszym Panem. Oczywiście te zalecenia wskazują nam na pewien ideał. To nie znaczy, że zawsze w każdej części naszego życia pozostaniemy całkowicie bez grzechu, bo wiemy, że nie jest to możliwe. Apostoł Jan pisze, że jeśli ktoś mówi, że nie ma żadnego grzechu, to jest kłamcą, bo jedyną osobą bez grzechu, którą przyszedł tutaj, był nasz Pan, człowiek Jezus Chrystus. Ale mimo wszystko mamy tutaj pokazany pewien wzór, do którego powinniśmy dążyć. Mamy tutaj pewne zalecenia ukryte w Słowie Bożym, bo żeby je zrozumieć, żeby je odnaleźć, musimy połączyć ze sobą wiele wersetów. Musimy te wersety poszukać, te wersety odnaleźć, ale wtedy znajdujemy pewną całość, pewien ogół całej lekcji, z której możemy skorzystać, po to, aby być zaliczonymi do tych, którzy w przybytku byli po stronie wschodniej, do Amrama. I pamiętając, mając na pamięci znaczenie tego imienia, wywyższony, wyniesiony lud, chciałbym na zakończenie zakończyć to rozważanie słowami apostoła Piotra z pierwszego listu, rozdział 5, wersety od 16 do 11. Słowa te brzmią następująco. Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż on ma pieczę o was. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takowoż ucierpienie nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonywają. A Bóg wszelakiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, tam niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.